Dzień dobry bardzo, ja jestem Piotr, a to jest najbanalniejszy podcast na świecie. Banał. I teraz powinien wejść tutaj zespół jazzowy, zagrać czołówkę. Ja powinienem się przedstawić. Nazywam się Piotrek i witam moją wspaniałą publikę. I taki wielki tłum powinien zacząć klaskać i wiwiatować na moje wejście, więc sam sobie to zrobiłem, żeby poczuć się jak gwiazda Tonight Late Night Show w Ameryce. Tak się teraz będę czuć i zapraszam na mój Late 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 Night Show Banał. Dzisiaj chciałbym przeczytać fragment swojego pamiętnika i nie ma tam nic takiego, co się dzieje tu i teraz, bo po co miałbym o tym opowiadać, ale bardziej ja, jak piszę, to często zauważam, że skręcam w rozkminianie swojej przyszłości, żeby dojść do tego, co mną kieruje dzisiaj w pewnych zachowaniach, moich lękach i strachach, bo dostrzegam, że one mają głębokie korzenie już w tym Mieszkiem pierwszym, bo tak stary już jestem. Więc to jest rozkmina związana z... A zresztą nie będę mówił. Zaczynamy i czytam. W dzieciństwie unikałem konkurencji. Często nie chciałem sprawić przykrości przeciwnikowi. Szczególnie gdy czułem, że jestem od niego lepszy, mądrzejszy, szybszy lub po prostu lepiej mi idzie w danej dziedzinie. Dostosowywałem swój poziom do jego poziomu, a nawet schodziłem niżej. Mówiłem sobie, że robię to, bo jestem miły i nie muszę pokazywać własnej wyższości. Przegrywając mogę komuś sprawić przyjemność, a skoro mogę kogoś uszczęśliwić, to dlaczego miałbym tego nie robić? Tak myślałem. Wycofywałem się z konfrontacji, wmawiając sobie, że mam niskie ambicje. Posiadanie ambicji wydawało mi się jako coś bezczelnego, samolubnego, wręcz niemoralnego. Jak można chcieć być lepszym od kogoś? Jak można kogoś upokarzać w potyczce? Z upokorzeniem utożsamiałem porażkę. Pozwalanie wygrać komuś zabezpieczało mnie przed poważną i prawdziwą porażką. Wycofując się i zaniżając swój poziom, wiedziałem, że nie walczę na poważnie. Przegrywam specjalnie, z własnej woli, więc nie czułem się słabszy. A tak czułbym się, gdybym przegrał walcząc na poważnie, z pełnym zaangażowaniem swoich sił. Zabezpieczałem się przed porażką, która kojarzyła mi się z upokorzeniem, poczuciem niższości. Bałem się, że ktoś dojrzy moją słabość i to, że mimo pełnego zaangażowania przegrałem. Lepiej było się wycofać, a umysł wykonał swoją robotę i znalazł wymówkę. Będę przegrywał na własne życzenie, aby nie robić innym przykrości. Ja jestem silny i mogę przyjąć na klatę porażkę. Przeciwnik za bardzo się stara, więc nie będzie w stanie przyjąć i zaakceptować przegranej. Nie pozbiera się, przytłoczy to go. A ja dam radę. Zakładałem, że każdy utożsamia porażkę z upokorzeniem. Nie potrafiłem przegrywać w zaangażowanych potyczkach. Wręcz bawili mnie ludzie, którzy angażowali się w coś. Wściekali się, gdy im nie szło. Rywalizację traktowali na poważnie. Mieli ambicje, aby wygrać. Czerpali radość ze zwycięstwa i się go nie wstydzili. Obśmiewanie dawało mi dystans. Ale jesteście żałośni. Ja nie muszę schylać się do pierwotnego poziomu i z wami walczyć. Obniżałem wartość rywalizacji poprzez śmiech. Oby nie przyznać się przed sobą, że ich postawa mi imponuje, ich waleczność i zaangażowanie. Coś, czego sam w sobie nie potrafiłem wskrzeszyć, tylko nieustannie to tłumiłem i wypierałem. Pozwalało mi to nadal tkwić w przekonaniu o swojej wyższości, umiejętności odpuszczania i sprawiania tym radości innym. Wierzyłem, że kieruje mną empatia. A tak naprawdę kierował mną strach przed porażką, więc nie angażowałem się nawet gdy znałem odpowiedź. Nie poprawiałem błędnych odpowiedzi kolegów, nawet gdy wiedziałem, że pierdolą bzdury. Nie chciałem się wywyższać i upokarzać nikogo. Jakże miłosierny i wspaniały Piotrek. Gówno tam miłosierny. Dbałem o swój tyłek i o to, jak postrzegają mnie inni. Od ich opinii uzależniałem swoją wartość. Uciekałem od konfrontacji. Potrzeby stawania murem za własnym zdaniem, bronienie swojego stanowiska i opinii były mi obce. Obawiałem się, że nie dam rady udowodnić swojej racji. Albo okaże się, że jak cymbał wyszedłem przed szereg i się zbłaźniłem, mówiąc jakąś głupotę. Głęboko brałem do serca opinie innych ludzi. Stanowiła ona o mojej tożsamości, więc wolałem nie słyszeć na swój temat żadnych opinii. stanąć w kącie, nie wyróżniać się i udawać, że mnie tutaj nie ma. W ten sposób stałem się biernym obserwatorem i analitykiem otaczającego mnie świata. Nie pozwalało mi to realizować swojego potencjału. Nie mierzyłem się z nikim na poważnie. Podchodziłem do rywalizacji i realizacji zadań z obojętnością, udając, że jestem ponadto i nie muszę angażować swoich zasobów. Po prostu nie zależy mi. Tym sposobem nie odnosiłem porażek i nie sprawdzałem swoich umiejętności na placu boju. Nie dawałem sobie szans na naukę, nie weryfikując tego, co potrafię. Nie umacniałem swojej odporności na porażkę. Marnowałem swój potencjał i nie osiągałem niczego, z czego mógłbym być dumny i szczęśliwy. Więc jeszcze bardziej utwierdzałem się w przekonaniu. Nie warto podejmować rękawic, bo i tak nic nie osiągnę. Obniżało to moje poczucie wartości i wiary w siebie. Czułem się gorszy, mniej doświadczony i wycofany z życia społecznego. Wycofałem się jeszcze bardziej, chowając się w bezpiecznym kącie. W głębi rodziła się zazdrość o osiągnięcia kolegów, którzy mimo czasem nawet mniejszych umiejętności radzili sobie lepiej. Tak wtedy uważałem. Zazdrościłem im i trochę ich za to znienawidziłem, że są sprytniejsi, zdolniejsi, a ja nie potrafię tego pokazać i zabłysnąć. Ale jak miałbym zabłysnąć, skoro schowałem się w cień i przemykałem niezauważony przez korytarz? Podświadomie miałem pretensje do siebie o nie stawiania czoła trudnościom, ale łatwiej było wygłuszyć głos w głowie, głos krytykujący mnie samego i przerzucić gniew na cały świat, na jego niesprawiedliwość. Dzięki temu nie krytykowałem siebie, tylko warunki zewnętrzne. Zamiast wziąć odpowiedzialność za własne czyny i życie, wolałem obwiniać cały zły świat za swoje niepowodzenia. Zamiast przyznać się przed sobą, nie robię nic, aby coś osiągnąć, aby być zauważonym, a przede wszystkim wykorzystać swój potencjał. Skojarzyłem zwycięstwo i bycie lepszym z zazdrością. Obawiałem się, że jak pokażę, że coś potrafię, wygram i osiągnę, to inni będą mi zazdrościć, a w konsekwencji nie będą mnie lubić. Uznają mnie za wyniosłego i wyrozumiałego. Patrz, jak się popisuje. A ja chciałem być lubiany i uznawany za miłego ziomka. Powodowało to umniejszanie swoim osiągnięciom. Gdy w liceum byłem głównym grafikiem w szkole i robiłem projekty stron, logo, plakatów i wszystkich tych graficznych pierdół, to przed nikim się do tego nie przyznawałem. Tak jakbym się tego wstydził. Uważałem, że to przypadek, że to właśnie ja projektuję oficjalne grafiki szkoły, że nie nadaje się do tego i nie ma z czego się cieszyć. Więc robiłem tylko minimum. Zamiast wykorzystać swój cały potencjał i dzięki temu jeszcze więcej się nauczyć i lepiej bawić się możliwościami, które dostałem. Mało kto w szkole wiedział, że na koniec roku świadectwo dostał w teczce, którą ja zaprojektowałem. Zawstydzało mnie to. Tak jakbym wierzył, że nie zasługuję na takie wyróżnienie. Ani nie jestem tak dobry, aby to robić. Daj spokój. To nic wielkiego, odpowiadałem, gdy ktoś się dowiedział. Dawałem tym do zrozumienia, że robię to od niechcenia. A skoro robię to bez zaangażowania, to jak komuś się nie spodoba, to jestem czysty. Nie popełniłem błędu. Błąd miał niską rangę. Przecież robiłem to tak jakby dla jaj. Pozwoliło mi to uniknąć pełnego zaangażowania, a za tym ewentualnej porażki. Nie wierzyłem w siebie i uzależniałem poczucie własnej wartości od opinii innych. Obawiałem się, że potrafiąc coś robić, będę odstawał od grupy i zostanę z niej wykluczony. Aby nikt mnie nie odrzucił, odrzuciłem się sam. Koniec jakże przydługiego cytatu, który jest cytatem ze mnie, więc mogę się teraz poczuć jak prawdziwy pisarz, bo zostałem zacytowany w podcaście. Co prawda przez siebie i w swoim podcaście, ale powiedzmy, że to jest sukces. Cieszmy się małymi sukcesami. Nie będę go wypierał i umniejszał. To jest wielki, wspaniały sukces. A tak na poważnie, bardzo często zastanawiam się nad tym, że nie realizuję w pełni swojego potencjału. Przede wszystkim ze strachu przed upokorzeniem, ze strachu przed tym, że z kimś wygram albo z kimś przegram. Gdy podejmę się wyzwania w 100%, to jest szansa, że poniosę porażkę i zostanę ośmieszony. Zaangażowałem 100% swoich możliwości, zasobów, pieniędzy, sił, czasu, przegrałem, nie udało się. Jakie to jest żenujące i wstydliwe, upokarzające. A łatwiej było mi zawsze przyjąć postawę, tam mi to nie zależy, jak się uda, to spoko, ale ja jestem ponadto i po mnie to spływa. Taka idea wyjebizmu, która mam wrażenie coraz częściej się przejawia wśród ludzi, bo jest to dobry mechanizm obronny. Mówisz, że tobie nie zależy, a nie zależy mi, ile mi za to dadzą, a nie zależy mi, ile za to mi zapłacą, nie zależy mi, czy wygram, robię to tylko dla przyjemności. I przez to nie starasz się w 100%, bo pozwala ci to zabezpieczyć się przed tym, żeby porażka nie była tak dotkliwa. No bo faktycznie, jeżeli bym poświęcił cały rok na przygotowanie czegoś, bardzo dużo energii, pieniędzy, czasu, zasobów, pracy i to nie wyszłoby tak, jakbym oczekiwał, to na pewno bym był dużo bardziej zawiedziony, niż bym się nie przygotował do tego, przyszedł i a nie wyszło. No ale nie dziwne, że nie wyszło, nie przygotowywałem się, także nie muszę się obwiniać, dobra, tam właśnie się rozpłynie po kościach. Tylko że finał jest taki sam, tu i tu nie wyszło, ale przy pierwszej próbie, kiedy zostały przygotowania podjęte, bardzo dużo bym się nauczył. I nawet gdyby mi nie wyszło tak, jakbym chciał, to na pewno wyszłoby mi lepiej, niż nie byłbym przygotowany. To jest też takie podejście, na przykład. Osoba z taką ideą, bojącą się porażki albo obawiającą się zwycięstwa, bo to też jest ciekawa rozkmina, o tym sobie myślałem, że bać się można też zwycięstwa. Obawiając się porażki, chce się być tak pewnym, że jak się nie odniesie żeby nie odnieść porażki, że w przypadku na przykład podoba ci się jakaś dziewczyna albo chłopak i nie podejdziesz albo nie napiszesz do tej osoby do momentu, w którym nie dowiesz się, że ta osoba jest też tobą zainteresowana. Czyli wyobraź sobie, podoba ci się chłopak albo dziewczyna, rozmawialiście gdzieś i bardzo chcesz ją bliżej poznać, tę osobę. Ale nie robisz tego, bo boisz się, że ona cię odrzuci, więc wolisz się nie angażować i nawet często przed tą osobą udawać kogoś oziębłego, niezainteresowanego, spławiać wręcz go, albo po prostu udawać, że nie istnieje, bo zabezpiecza cię to przed tym, że się nie angażujesz, więc jak nic z tego nie wyjdzie, to spoko, jak wyjdzie, to super. Nie zależy mi. To ty udowodnij, że ci zależy, ale w głębi, wewnętrznie, zależy ci, żeby ta osoba się jeszcze bardziej zaangażowała i pokazała ci to, że jej zależy, że jest zainteresowana, bo dopiero wtedy będziesz mogła coś zrobić w tym kierunku, żeby napisać, otworzyć się trochę przed tą osobą, bo wiesz, że już teraz nie nastąpi odrzucenie, bo ta osoba jest tobą zainteresowana. No i z tym podejściem można bardzo często wiele relacji, nawet nie tyle zepsuć, one po prostu nie powstaną, bo boimy się podejść, napisać, zaangażować, bo zaangażowanie może równać się z porażką. A te pełne zaangażowanie, gdzie się postarasz, można zostać zbłaźnionym. Znaczy wewnętrznie tylko tak się czuć, bo to tylko nasz umysł tak mówi, że się zbłaźniliśmy. No bo poświęciłem się, napisałem do tej osoby, jeszcze starałem się fajnie coś pisać, być zabawnym i się nie udało. To wtedy jest pole do tego, żeby się obwiniać, ale jestem głupi. Nikt mnie nie lubi, ta osoba mnie nie lubi. Uogólnianie, że jeżeli ta osoba mnie odrzuciła, to na pewno nikt mnie nie lubi. Z 8 miliardów ludzi na świecie. Oczywiście wiadomo, że się nie spotkamy nigdy z wszystkimi ludźmi na świecie, więc nawet weźmy wszystkich ludzi w naszym kraju w podobnym wieku, to i takich jest bardzo dużo. I jedno odrzucenie uogólniamy. Ja bardzo często uogólniałem. Kurde, ta dziewczyna powiedziała nie albo nie odpisała, to już na pewno żadna z dziewczyn nie będzie chciała mi odpisać. Przecież to jest tylko uogólnienie, a ludzie są różni, więc uogólnianie nie ma żadnego sensu. Na podstawie jednej danej uogólnić to na całe społeczeństwo. Ona mnie nie lubi, więc wszystkie mnie nie lubią. Absurd. Warto sobie z tego zdać sprawę, że myśli są tylko myślami. I one nie są prawdą, one nie są tobą. Nie utożsamiaj myśli ze sobą, bo one tylko się pojawiają i wcale nie są prawdą, nie są jedynym faktem, bo łatwo jest to bardzo zmierzyć. Mógłbym wstawić, można to zmierzyć tak, utwór jakiś jest na YouTubie i komentarze będą różne. Jedni mówią, super piosenka. Ktoś inny napisze, ale gówno, nie da się tego słuchać. Kończy się ten artysta. Kto ma rację? No właśnie nikt, bo to są tylko opinie, czyli myśli. Nie ma jednoznacznie zweryfikowalnej opinii o tej piosence, bo komuś może się podobać, komuś się może nie podobać i każdemu może się coś innego też podobać w tym. Więc są to tylko myśli i każdy może mieć inne i one się też zmieniają i są bardzo często sprzeczne. A my myśli utożsamiamy ze sobą. Przez co, jak swoje myśli utożsamiasz ze sobą, to utożsamiasz też opinie innych ludzi ze sobą. Tak jak pisałem o tym, że bardzo utożsamiałem swoją tożsamość i to, kim jestem i swoją wartość od tego, co ktoś powie inny. Więc właśnie lepiej było mi nie wygrać z kimś, podłożyć się, zagrać słabiej, czy nie udowodnić swojej racji, żeby nie być traktowanym jako wyniosły, nie być traktowanym jako gburowaty, albo ten, co się popisuje, albo wprowadza innych w zły humor, no bo utożsamiałem przegraną w potyczce i tu nie chodzi w bitwie, w bójce, tylko nawet w zwykłej konfrontacji takiej, że komuś mówisz, mylisz się, albo zróbmy to inaczej. Czyli nie chciałem, żeby ktoś przeze mnie czuł się gorszy, smutny, zawiedziony, że mu nie wyszło, bo ja tak utożsamiałem porażkę, że jak przegram, to nie będę mógł tego znieść, więc wolałem to zostawić tej osobie, żeby ona czuła się wygrana i okej, ja jestem przygotowany już na początku, że przegram, podłożę się, będę trochę słabiej grał. On wygra, będzie szczęśliwy, dzięki mnie będzie szczęśliwy, więc będzie miał dobrą opinię o mnie. Więc zależało mi tylko na tym, żeby mieć opinię, a nie tak naprawdę na jego dobrostanie, bo co to za różnica, kto wygra? Powinien ten, kto lepiej sobie radzi i nie warto by było podkładać się, no chyba, że walczymy z dzieckiem i chcemy mu sprawić przyjemność, no bo faktycznie jako dorosły po co miałbym udawać z dzieckiem, że jestem silniejszy, na przykład na siłowanie się, przecież niczemu to nie będzie służyć, bo wiadomo, że jestem silniejszy, znaczy przynajmniej dobrze by było, żebym był od 5-latka silniejszy, ale to jest trochę inny case. A to jest... I tu włącza się ta myśl o tym, że upokorzysz się poprzez porażkę. I potem to się coraz bardziej utrwala w życiu dorosłym i z wiekiem jest coraz trudniej się wyzbyć tego przekonania, że porażka, nieudana próba wiąże się z upokorzeniem, z ośmieszeniem, z byciem gorszym, słabym. Tak jakby stawiać na szali tylko dwa sposoby wartościowania człowieka. Beznadziejny i wspaniały. Tak jakby nie było nic pośrodku. Przecież to, że ja jednorazowo albo czasami poniosę jakąś porażkę, albo coś mi nie wyjdzie, to wcale nie znaczy, że jestem bezwartościowy. Tak samo, jeżeli ukochana osoba odmówi mi czegoś i powie, nie zrobię tego dla ciebie, bo nie mam czasu, to wcale nie świadczy, że ta osoba mnie nie kocha i przestała mnie kochać, tylko z jakichś powodów nie ma czasu, nie może się tym zająć, albo najzwyczajniej w świecie nie chce tego robić, bo zaplanowała sobie coś innego. Ale to nie świadczy, że ona mnie nie lubi. Tak samo to, że z kimś przegram, nie świadczy o tym, że jestem totalnie beznadziejny. Tylko po prostu tym razem byłem gorszy albo nie wyszło mi tak, jakbym chciał. I paradoks jest potem tego taki, że stawia się wygórowane ambicje i oczekiwania, ale się je tłumi, więc nigdy nie jest się zadowolonym ze swoich osiągnięć i sukcesów i umniejsza się im wartość, bo uważa się, że nigdy nie jest się wystarczająco dobrym, bo można lepiej, bo można więcej, bo magiczne wyobrażenie o świetności ma się w swoim umyśle. ale tłumi się to nie przyznając przed sobą, udając, że się nie ma ambicji, mówisz na przykład, mi nie zależy. Ja jestem ponadto, ale w głębi ci zależy i przez to może rodzić się zazdrość. Wobec innych ludzi, krytykowanie ich wewnątrz głowy, nielubienie ich. Wręcz. A to jeszcze bardziej wpędza cię w poczucie winy, gdybyś wygrał, wygrała. W sensie udało ci się coś zrobić, osiągnąć sukces, bo masz wrażenie, że inni mogą ci zazdrościć. Na przykład. To wszystko jest takie popaprane, że my coś wypieramy i potem przerzucamy swoje przekonania na innych ludzi. Więc jeżeli się uważa, że nie jest się w stanie kochać, myślisz, ja nie jestem w stanie tak w pełni pokochać człowieka. Albo to bardzo często się nie wierzy, że ktoś naprawdę mógłby nas pokochać albo lubić, bo wtedy osoba taka myśli często, ej, niemożliwe, że ty mnie kochasz, pewnie się ze mnie naśmiewasz i naigrasz ze mnie, pewnie bekę toczysz, że ha, 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 a tak naprawdę mnie nienawidzisz, bo samemu się nie wierzy, że możesz ty kogoś pokochać albo polubić. Tak naprawdę autentycznie, bez oceniania tej osoby, bez wynajdywania w niej wad, słabości i czepiania się tych wad i słabości. Wtedy przerzucamy na drugiego człowieka coś. Czyli jak ja zazdroszczę, to potem myślimy, że wszyscy będą nam zazdrościć, bo każdy na pewno tak samo myśli. Oczywiście często tak jest, no bo jesteśmy pewnie w schematach podobni, ale ludzie mimo wszystko są różni. Jedni inaczej biorą do siebie porażkę, inni jeszcze inaczej. Część ludzi no, umie przegrywać, albo jak przegrywa, no to wie, że to tylko dzisiaj się nie udało. Albo po prostu, okej, ta osoba jest lepsza w tym. Graliśmy w siatkówkę i wygrała. No przykładowo w siatkówkę, bo to się potem tyczy każdego z elementów. Nie tylko w szkole na przykład, że dostawać będziesz same piątki, więc obniżysz swoją ambicję, żeby zniżyć swój poziom. Ale może być to w pracy przecież, że nie będę się wychylać, tylko zostanę na swoim miejscu, bo inni potem będą myśleć, że popisuje się, że za kogo ta osoba się ma, za kogo ty się masz. Co, myślisz, że jesteś lepszy od nas, tak? Ha, zaraz ci pokażemy. I oczywiście część ludzi tak może myśleć, ale dlaczego mielibyśmy uzależniać swoją wartość od innych ludzi, od tego, co oni powiedzą i pomyślą, skoro chyba lepiej jest być w czymś dobrym, narzucać jakiś kierunek, albo dobrym na tyle, ile jest się po prostu w stanie na maksimum swoich możliwości i tylko tyle też, żeby realizować swój potencjał i po prostu jakby swój życiowy potencjał wznosić na tyle, ile jest się w stanie. Każdy ma inny potencjał i co innego jest w stanie zrobić, ale to daje większą satysfakcję, kiedy wiesz, że realizujesz swój potencjał i możesz realizować fajne projekty, fajne rzeczy, w obrębie swoich zainteresowań i umiejętności, że wiesz, że one są też wyzwaniem, uczą cię czegoś, ale przy tym są ekscytujące, nowe, ciekawe, a nie, że ciągle robisz to samo, bo obawiasz się, że ci nie wyjdzie coś odrobinę trudniejszego. I tutaj ważne jest odłączenie uzależniania swojej opinii od innych ludzi do wzbudowania w sobie wewnętrznego poczucia własnej wartości. Do wsłuchania się w swoją wewnętrzną potrzebę. Do wzniecania w sobie wewnętrznej wartości tego, że możesz popełniać błędy, one nie są tobą, nie świadczą o tobie, że nawet jeżeli pojawia się krytyka, to ona jest skierowana na przykład w twoją pracę albo w to, co zrobiłeś, zrobiłaś źle, a nie świadczy o tobie. To, że ja się przejęzyczę albo powiem tu czasem jakąś głupotę albo się zagubię, to nie świadczy tylko o mnie i wyłącznie, że ja jestem głupi. Po prostu pomyliłem się, ale nie znaczy, że obligatoryjnie z tego tylko tytułu jestem głupi. Mogę oczywiście być głupi w jakiś tam sposób określony, ale to jest jeden z elementów. tylko. Więc żeby opinii nie brać do siebie, tak samo jak w przypadku myśli, częściej opinia człowieka innego bardziej świadczy o nim niż o tobie. I tak jak w przypadku swoich myśli, one nie są tobą. Tak samo opinie innych ludzi nie są tobą. I warto w takich momentach sobie powtarzać, jeżeli pojawiają się ci krytyczne wobec siebie myśli, że upokarzasz się, upokorzysz się, na pewno ci nie wyjdzie. Mów sobie, przynajmniej ja tak mówię, to są tylko myśli, one nie są mną, nie są prawdziwe. I jakoś trochę mi lżej. Obserwuję wtedy sobie tylko tę myśl i mówię, okej, dam radę, jakby to są tylko myśli. Przecież nie wiem, co się wydarzy w przyszłości, czy na pewno się upokorzę. Mam prawo realizować swój potencjał. Ty też masz prawo realizować swój potencjał. Masz prawo angażować się w to, co chcesz. Masz prawo dawać z siebie wszystko. I nie jest niczym złym być dobrym w czymś. Wygrać z kimś, pokazać, że potrafisz, zaangażować się w 100%, wyciągnąć z siebie maksimum i też niczym złym jest to, że przegrasz. Bo to może doprowadzić cię, że kolejnym razem wygrasz. Nie będzie to łatwe, nikt nie mówi, że wszystko jest łatwe, ale no kurde, zobaczcie, że już w szkole uczono nas tylko tego, żeby udzielać poprawnych odpowiedzi. Pani pytała, jak się udzieliło choćby czasami odrobinę złej odpowiedzi, nie tym szykiem zdań nawet czasami, to odpowiedź była błędna i za to się dostawało karę w postaci jedynki bądź jakiegoś minusa, uwagi, czyli była to kara. Od razu zostało w nas zakodowane, że omylność jest poddana karze, ocenie i często skrajnie, albo dobrej, albo złej. Nie ma nic pomiędzy, bo dobrze byłoby mieć wysoką ocenę, a słabo niską. I potem całe życie uczymy się, żeby znajdywać jedyną słuszną odpowiedź. Tak jakby na każde pytanie była tylko jedna odpowiedź. I oczywiście na pewne pytania są tylko jedne odpowiedzi, no bo gdy zapytam, kiedy odbyła się bitwa pod Grunwaldem, to przynajmniej z oficjalnych danych mamy jedną datę i to możemy podać. Ale to się potem przerzuca na wiele innych rzeczy, na które nie ma jednoznacznych odpowiedzi. Czy jest jednoznaczna odpowiedź, jak powinien na przykład być namalowany obraz przedstawiający Żoliborz na przykład? No nie, bo każdy Żoliborz widzi inaczej te dzielnice w Warszawie i każdy może ubrać inny element, wybrać do namalowania w inny sposób, inną techniką i nie będzie jednoznacznej odpowiedzi. Ale my, nauczeni tym, że jest jedna odpowiedź, będziemy chcieli tylko jedną znaleźć idealną odpowiedź, która w tym wypadku i w wielu wypadkach kompletnie nie istnieje. Tak samo jak nie istnieje odpowiedź na to, jak żyć. Nikt jeszcze jednej odpowiedzi nie znalazł. Ilu ludzi, tyle żyć i tyle, ile żyć, tyle rozwiązań. Czyli miliardy. I tak naprawdę nigdy nie wiadomo, które jest najlepsze. Bo na przykład sobie dzisiaj słuchałem jakiegoś podcastu o jakimś jednym z najbogatszych, jeszcze to z wieku XIX, z jednym z najbogatszych Austriaków, że miał 4 albo 3 synów i tylko jeden nie popełnił samobójstwa. Popełniali samobójstwa, bo byli przytłoczeni, a wydawać by się mogło, że super bogactwo, bo ojciec od nich od czegoś oczekiwał, nie? Więc właśnie nie ma jednej słusznej drogi, bo można powiedzieć, że tamta droga jednego z najbogatszych ludzi ówczesnego czasu była dobra. No widać, nie była skuteczna, przynajmniej dla jego synów. A my zostaliśmy wpojeni, że powinniśmy jedną odpowiedź znać. Taki trochę tresura. Zamiast szukać odpowiedzi i czasem odpowiedzieć celowo nie tak. Także sugeruję odpowiedzieć dzisiaj na coś celowo błędnie. Może nie takie rzeczy ważne, jak na przykład ktoś zapyta cię, czy chcesz dostać 10 000 złotych, a ty powiesz nie celowo. No chyba, że w sumie nie chcesz tych pieniędzy. Nie, to było takie mało sensowne pytanie. Bardziej to powinno być pytanie takie W pracy na przykład ktoś cię pyta, czy ten projekt jest wart 10 tysięcy złotych, 100 tysięcy złotych, a ty mówisz nie, 50. Celowo źle, a był warty 100 tysięcy i zaniżyłeś i straciliście pieniądze, nie? No to bez sensu. nie o coś takiego chodzi, tylko zrobić coś celowo źle na opak, że jak zawsze na przykład gotujesz, to gotujesz tak, to ugotuj inaczej. Dodaj inne zupełnie rzeczy do tego dania. Odwrotnie, może dodaj zamiast musztardy dżem i zobacz, co z tego wyjdzie. Oczywiście, bo często się okazuje, że te rzeczy nieoczywiste okazują się pięknymi połączeniami, takimi niesamowitymi, jak to, że na przykład można dodać do ciasta fasoli, co by wydawało się bez sensu. No fasola nie jest słodka, to jakieś warzywo. Co te ciasta takiego słodkiego? No jak najbardziej można nawet wymieszać fasolę czerwoną z cukrem. Jest bardzo pyszna, a już szczególnie fasola dżuki, tak? To taka azjatycka fasola, często stosowana w japońskich, koreańskich deserach. Także okazuje się, że można szukać różnych rozwiązań. I tego tobie też życzę, żeby nie bać się walczenia z porażkami i też wzniecania w sobie wiary w siebie. Wzmacnianie jej poprzez afirmację, mówiąc wierzę w siebie, dam radę. Nawet jeżeli popełnię błąd, to nie świadczy, że jestem głupi, głupia. To jest tylko element życia. Błędy są częścią mnie, błędy są bardzo dobre. Dzięki nim się uczysz. Powtarzać sobie to w trudnych momentach, że jeżeli mi coś nie wyjdzie, to nie świadczy o tym, że jestem beznadziejny. Jeżeli uda ci się coś zrobić, to nie upokarzasz nikogo. Jeżeli uda ci się zwyciężyć, to bardzo dobrze i ludzie nie będą zazdrośni, a jak będą zazdrośni o ciebie, że ci się lepiej powodzi, to ich sprawa, to jest ich problem i nie twój i nie musisz walczyć o to, żeby przypodobać się wszystkim, bo nigdy nie przypodobasz się wszystkim i to jest okej. Nie musimy być lubiani przez wszystkich, nie każdy musi nas akceptować, co nie znaczy, żeby bić ludzi po głowie, bo nie zależy nam na akceptacji, nie? Tylko naprawdę, mimo starań, nie każdy nas pokocha, nie każdy nas polubi, to jest okej, dlatego jest też tyle ludzi na świecie, że każdy znajdzie swojego adoratora i swojego wielbiciela, a najgorzej też to... Już tak nie pesymistycznie przez to zabrzmi na koniec, że to się też zmienia. Wszystko jest zmienne i nie przykładaj też wagi do tego, co się wydarzyło, nie rozpamiętywać. To się wydarzyło. Było. Porażka? Nie dawaj się jej w myślach wciągnąć. Pamiętaj, to są tylko myśli, one nie są tobą, one nie są prawdą. Prawda jest gdzieś głębiej. Brzmi to abstrakcyjnie, ale ja tak to rozumiem, że myśli tylko się pojawiają, odpływają i są bardzo często sprzeczne. W jednej chwili możesz myśleć, że kogoś kochasz, by po chwili się pokłócić i powiedzieć nienawidzę tej osoby. Więc faktycznie myśli potrafią być sprzeczne i życzę tobie wspaniałego dnia i dużo siły. Trzymaj się.